Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Zapraszam do rozmów niedokończonych. Tematem dzisiejszych rozmów są nowotwory krwi, objawy, diagnostyka i leczenie. A moim i Państwa gościem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak, hematolog, onkolog. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze. Ja bardzo się cieszę, że pan profesor nie przyszedł w białym fartuchu, a to na pewno bym ciśnienie miał o wiele większe, bo mam syndrom białego fartucha. Pan profesor elegancko ubrany. Panie profesorze, zajmujemy się tą tematyką w kontekście też i medium telewizji Trwam. Chcemy popatrzeć na to z punktu widzenia prawdy i żeby powiedzmy ten nasz program był nie tylko uświadamiającym naszym widzom czy słuchaczom, czym jest tak naprawdę nowotwór krwi, ale żeby też pomóc lepiej żyć. Pan profesor jako specjalista w tej dziedzinie, jak długo się zajmuje takim zagadnieniem?
Choroby krwi to są z jednej strony choroby nowotworowe, nie tylko to są choroby nowotworowe, są też takie choroby jak niedokrwistości, niedobory krwinek białych, niedobory krwinek płytkowych, które nie są chorobami nowotworowymi. Są to też choroby genetycznie uwarunkowane, wrodzone, takie jak na przykład hemofilia. Wszystkie te choroby jednakże wiążą się z cierpieniem człowieka i niekiedy z cierpieniem bardzo poważnym. Wiele z tych chorób bez leczenia jest chorobami śmiertelnymi i w związku z tym specjalność taka jak hematologia jest jednak specjalnością dość ciężką, dlatego że lekarz musi właściwie codziennie stawać oko w oko ze śmiercią, mając również świadomość, że on może być tym, kto będzie następny w tej strasznej sytuacji.
I tu już wchodzimy na taki poziom, powiedzmy, już bardziej filozoficzny, mówiąc o tym, że stajemy przed wielką tajemnicą cierpienia, śmierci, jakiejś rzeczywistości, którą doświadczamy bardzo konkretnie, ponieważ ból, choroba to jest to, co czujemy, co możemy odczuć. Natomiast wiemy, że jest też taka rzeczywistość, która prowadzi nas do uzdrowienia, czyli do poznania tego, gdzie jest przyczyna.
No tak, z jednej strony ja mówię o tym, że ta hematologia jest taką ciężką dziedziną, ale z drugiej strony hematolog taki jak ja, to jest hematolog, który można powiedzieć żyje we wspaniałych czasach. Inaczej mówiąc, jest to hematolog, w którym bardzo wiele spośród tych chorób stało się chorobami wyleczalnymi. Czasami te metody, które są wykorzystywane, są same z siebie bardzo niebezpieczne. Taką metodą jest na przykład przeszczepianie szpiku, ale też trzeba powiedzieć, że coraz częściej te metody, takie straszne metody, równie niemal straszne jak choroby, zostają zastępowane przez metody, które są znacznie przyjemniejsze, w cudzysłowie, jeśli choroba może być przyjemna dla chorych, po prostu dlatego, że wymagają na przykład łykania tylko jednej tabletki dziennie, więc można powiedzieć, stają się takimi normalnymi chorobami przewlekłymi, które nie różnią się od innych chorób, z którymi mamy do czynienia.
Powróćmy jeszcze może do takiej filozoficznej wersji naszego zagadnienia, czy nawet bardziej teologicznej też, ponieważ zastanawiamy się nad tajemnicą krwi, która zawsze w duchowym planie była symbolem życia, ale przede wszystkim to, że historia człowieka związana jest z tym, że doznaje on właśnie takich upadków, różnych trudnych doświadczeń, chorób, ale wie, że to jest konsekwencją czegoś. Przychodzi w pewnym momencie Pan Jezus, nasz Zbawiciel. Wybiera sobie uczniów i rozsyła ich, idźcie, dając im władzę. Władzę uzdrawiania, leczenia. I uświadamiamy sobie dzisiaj wieczorem, spotykając się też z panem profesorem, że dar uzdrawiania to nie jest właśnie dar, który dotyczy przede wszystkim, nie wiem, tam jakiejś sfery, nie wiem, duchowej czy czegoś, ale też chodzi tutaj o dar, który może pomóc człowiekowi wstać na nogi, poczuć się lepiej. Dar, który nie wszyscy mają, jakiś charyzmat, na przykład kapłani mają dar uzdrawiania, ale tego takiego wewnętrznego, można powiedzieć, duchowego, gdzie mogą uczestniczyć w tym procesie przebaczenia grzechów. Natomiast wy jako lekarze macie konkretny dar, że możecie, rozpoznając prawdę człowieku, patrząc na niego, patrząc na mechanizmy, możecie dojść do tego, że przyczyną na przykład takiego stanu, a nie innego, jest to albo to. Pan czuje się charyzmatykiem w tym względzie?
Niespecjalnie. To znaczy, na pewno jest tak, że mając tyle lat, ile mam, a to jest dość sporo, wiem, że w większości jestem dobrze przyjmowany przez chorych. W związku z tym mam jakieś takie cechy osobowości, które powodują, że jestem przez chorych przyjmowany dobrze. Natomiast prawda jest w hematologii taka, że to, co jest rewolucyjne, to są te metody techniczne, czyli metody diagnostyczne, bardzo w tej chwili już wyrafinowane, metody lecznicze, które są bardzo wyrafinowane. I tutaj problem pojawia się w tym, że one, te metody są bardzo skomplikowane z jednej strony dla lekarzy, ale one są również metodami, które wymagają bardzo takiej kompetentnej, również w sensie duchowym, w sensie takim psychologicznym współpracy ze strony chorych. I tu jest ta ogromna potrzeba zapewnienia takiego, można powiedzieć, duchowego zaplecza dla chorych, dlatego że ta choroba jest wyzwaniem nie tylko w sensie zwalczania choroby, ale tego typu choroba, jeżeli ona na człowieka spada, ona dzieli człowiekowi życie na dwie części. Na część przed chorobą i na część po chorobie. I w związku z tym, jeżeli oczywiście ta część po chorobie jest, bo tu też trzeba sobie zdawać sprawę, że ona nie zawsze jest, ale w tym momencie człowiek staje właściwie w obliczu pytań zasadniczych dotyczących życia jako takiego.
Czyli czuje się pan na swoim miejscu? Powołanie? Mówimy o powołaniu do kapłaństwa, do powołania zakonne. Ktoś jest z powołania nauczycielem, ale też mówi się o powołaniu, czy to jest lekarz z powołania. Mając takie wyczucie, powiedzmy, że pan profesor tak już tutaj powiedział, że czuje pacjenta, że umie podejść do niego, rozmawiać z nim, że nie ma tej takiej bariery. Ja sam też odczuwam w tej chwili, że nawet gdyby pan profesor ubrał teraz biały fartuch, to myślę, że byłoby też nam bardzo miło i pięknie, spokojnie rozmawiać ze sobą. Natomiast to jest miejsce pana? Panie profesorze?
Ja myślę, że tak, ale
czuję się pan zrealizowany?
To jest trochę przypadek, dlatego że człowiek podejmuje decyzję o wyborze zawodu, mając lat, ja akurat podejmowałem niespełna, mając lat 18. I to jest sytuacja, kiedy człowiek jeszcze bardzo niewiele wie o życiu i bardzo niewiele wie o sobie, o swoich predyspozycjach. Nie, ja uważam, że akurat
to była właściwa
droga wykorzystująca różnorodne talenty, które posiadam i również nie wymagająca ode mnie tych talentów, których nie posiadam, bo na przykład nie umiem śpiewać i gdybym usiłował robić karierę, nazwijmy to taką piosenkarską, to raczej z tego by nic nie wyszło, byłbym człowiekiem głęboko nieszczęśliwym i niespełnionym.
Kiedy przedstawiałem na początku pana profesora, mówiłem, że jest pan hematologiem i onkologiem. Czy te słowa, nie wiem, ktoś może słysząc te słowa, może pomyśleć, że są to jakieś obraźliwe słowa. Co to znaczy?
Czy one oczywiście obraźliwe nie są. To są słowa techniczne, które mówią o tym, czym dany specjalista się zajmuje. Ja akurat mam obydwie specjalności formalne, aczkolwiek w chwili obecnej jestem głównie hematologiem, czyli specjalistą, który zajmuje się nowotworami krwi. Natomiast nowotworów jest około 200 głównych rodzajów. W związku z tym tak naprawdę nie ma lekarza, który znałby się jednakowo wyjątkowo dobrze na wszystkich rodzajach nowotworów. W związku z tym my się, nawet będąc, mając te tak zwane papiery do jakiejś określonej dziedziny, jaką jest onkologia, która jest bardzo szeroką dziedziną, specjalizujemy się w jej jakiejś części. Ja się oczywiście głównie specjalizuję w onkohematologii, czyli w leczeniu, w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów krwi.
Panie profesorze, jest, bardzo często używa się też określenia rak, nowotwór. Czy to są synonimy, czy to są dwie rzeczywiście różne rzeczywistości?
Nie, w języku polskim to nie są synonimy. W języku polskim rak jest to nowotwór wywodzący się z komórek nabłonkowych, a więc takich na przykład jak naskórek, to będzie rak skóry, albo innych nabłonków wyścielających drogi oddechowe, takimi nowotworami są na przykład raki płuca, czy nabłonek wyścielający przewóz pokarmowy, to będą nowotwory przewodu pokarmowego. Natomiast w zależności od rodzaju tkanki, z której wywodzi się nowotwór, będą z tkanki łącznej nowotwory będą się nazywały mięsakami, a nowotwory wywodzące się z układu chłonnego, części układu krwiotwórczego, będą się nazywały chłoniakami. Natomiast oprócz takiego już szczegółowego zdefiniowania tych słów, potocznie i prawdę mówiąc w kulturze anglosaskiej słowo cancer jest pojęciem szerokim i obejmuje wszystkie rodzaje nowotworów.
Czyli mamy ich około 200 rodzajów, tak? Pan profesor mówi.
200 głównych rodzajów, bo tak naprawdę jest to sytuacja niezwykle skomplikowana. W chwili obecnej wiemy, że nawet jeśli człowiek ma białaczkę określonego rodzaju, to tak naprawdę on może mieć kilka różnych białaczek podobnych, ale jednak trochę różnych. To jest bardzo taka dziwna choroba, bardzo trudna choroba i my jeszcze też wszystkiego o niej nie wiemy, aczkolwiek ta wiedza, która już jest dostępna, no pozwoliła jednak zasadniczo zmienić los chorych, dlatego że no, w chwili obecnej w niektórych chorobach uzyskujemy 90% wyleczalność, a w bardzo wiele innych jesteśmy w stanie przeprowadzić z chorób, które kiedyś były ostro przebiegające, czyli kończącymi się śmiercią w ciągu tygodni czy miesięcy od wystąpienia, w choroby, z którymi można przez wiele lat żyć.
Zwężamy teraz naszą, powiedzmy, rozmowę. Czym zajmuje się hematologia?
Hematologia zajmuje się nowotworowymi chorobami krwi z jednej strony, a z drugiej strony chorobami nienowotworowymi krwi, w tym również wrodzonymi takimi jak na przykład hemofilia, skazy krwotoczne. Natomiast hematolog taki jak ja jest, można powiedzieć, głównie onkohematologiem, czyli lekarzem, który zajmuje się głównie rozpoznawaniem i leczeniem białaczek i chłoniaków. To są te dwie główne grupy nowotworów, którymi się ktoś taki zajmuje.
Czyli w praktyce lekarskiej, powiedzmy, jest dzień pracy. Pan profesor jako hematolog, jakie badania zleca, żeby wykonać?
No, najważniejszym badaniem hematologa jest oczywiście morfologia krwi. I to jest badanie, które tak naprawdę pozwala, jeśli nie zdiagnozować, to wysnuć podejrzenie odnośnie 90% białaczek czy chorób pokrewnych. Nie zawsze pozwala wykryć chłoniaka, natomiast wiele innych schorzeń potrafi umożliwić wykrycie. Natomiast takie drugie badanie, które ja bardzo lubię, to jest OB. Badanie, które zresztą było wymyślone przez Polaka, profesora Biernackiego, już ponad 100 lat temu, ale które do dzisiaj jest, mimo swojej ogromnej prostoty, bardzo dobrym badaniem sygnalizującym, że coś się dzieje nie tak i że trzeba czegoś szukać. No i trzecim takim badaniem podstawowym, które ja uważam za zasadnicze, to jest badanie ogólne moczu, dlatego że czasami objawy prawej nie manifestują się ani w badaniu morfologii krwi, te wstępne objawy, ani w OB, ale wtedy będą zmiany w moczu, zwłaszcza obecność białka w moczu czy krwi w moczu może sugerować coś, czego należy szukać. To nie są wszystko badania, które stawiają kropkę na D, ale no, zaczynają poszukiwanie w ogóle tego, że to jakieś I, czyli jakaś choroba istnieje.
Jakie choroby diagnozuje hematolog?
Hematolog diagnozuje od anemii, czyli niedokrwistości, przez neutropenię, czyli niedobór krwinek białych, małopłytkowość i inne skazy krwotoczne, bo skazy krwotoczne mogą być spowodowane defektami białek w osoczu, mogą być spowodowane defektami naczyń. No i wreszcie rozpoznaje nowotworowe choroby krwi, czyli białaczki i chłoniaki. I potem, jak rozpozna te choroby, to je leczy, ale też trzeba powiedzieć, że hematolog w wielu przypadkach rozpoznaje choroby, które nie są chorobami krwi i wtedy oczywiście kieruje pacjentów do innych specjalistów.
Mówiliśmy przed rozpoczęciem programu, że mimo wszystko hematologia jako nauka nie jest taką starą gałęzią medycyny. Czy to jest w sumie nowa dziedzina, która się pojawiła? Jak dawno?
To zaczęło się, prawdę mówiąc, na przełomie lat 40. i 50., kiedy, to prawdę mówiąc, tutaj takim główną inspiracją do rozwoju hematologii były dwa zdarzenia, które pozornie były z hematologią zupełnie niezwiązane. To były wybuchy jądrowe w Hiroshima i Nagasaki. Okazało się wtedy, że te wybuchy przeżyli tylko ludzie, u których nie było uszkodzenia innych narządów poza układem krwiotwórczym, czyli byli to ludzie z tak zwanym zespołem hematologicznym ostrej choroby popromiennej. I to zainspirowało w znacznej mierze amerykańskich naukowców, ale nie tylko amerykańskich, również europejskich badaczy do tego, żeby zająć się poszukiwaniem metod leczenia choroby popromiennej, no bo wtedy było takie zagrożenie wojną jądrową i tak dalej. I to spowodowało niesamowity rozwój technologiczny polegający najpierw na zrozumieniu w sposób podstawowy tych chorób, a jednocześnie niemal od razu na znalezieniu metod leczenia, dlatego że pierwsze próby przeszczepiania szpiku to były wczesne lata 50. Ten pan, który dostał Nagrodę Nobla za przeszczepianie szpiku, profesor Thomas, wykonał pierwsze przeszczepienia u ludzi w 55-56 roku.
Pan profesor też tym się zajmował.
Ja też się tym zajmowałem, no, prawdę mówiąc, ja jestem bliski jubileuszu, można powiedzieć, dlatego że prawie 35 lat temu, bo 28 listopada będzie 35 lat od wykonania pierwszego przeszczepienia szpiku w Polsce i to był zabieg wykonany
takim
pod moim kierunkiem.
Pierwszym człowiekiem w Polsce, którym tym się zajmował, bym pan profesor.
Tak się złożyło, że trzeba powiedzieć, że przeszczepianie szpiku to nie jest teatr jednego aktora. No, więc w związku z tym ja sobie nie mogę przypisywać całości zasług. Mogę sobie przypisywać zasługę tę, że tych wszystkich wyśmienicie zdolnych ludzi, którzy obecnie są profesorami, bo mówię o profesorze Szczyliku, profesorze Pojdzie, profesorze Ratajczaku, profesorze Krupieniczu, profesorze Siekierzyńskim, tych wszystkich ludzi, można powiedzieć, zgarnąłem, zachęciłem do wspólnego działania, no i doprowadziłem. Ta chora, która była wtedy poddana zabiegowi, do dzisiaj żyje i ma się dobrze, więc to jest
bardzo
taki...
Bardzo serdecznie pozdrawiamy ją, jeśli nas ogląda.
Ola Przybylska się nazywa. Tak. Mieszka w Łowiczu, więc pozdrawiamy Olę. Ale no ten zabieg i te pierwsze zabiegi wykonane przez nasz zespół, one w jakimś sensie utorowały drogę do rozwoju tej dziedziny w Polsce, a no, kulminacja taka, jaka jest obecnie, no, to jest ponad 1,5 tysiąca zabiegów rocznie wykonywanych w Polsce, różnego rodzaju zabiegów przeszczepienia szpiku. Więc to jest ogromna liczba zabiegów w tej chwili, można powiedzieć, żyje w Polsce miasteczko, czy miasto nawet nieduże, osób, które zostały wyleczone ze śmiertelnych chorób krwi za pomocą tej metody leczniczej.
Czyli jest to choroba uleczalna na naszym czasie.
Dzięki tej metodzie, tak. Dzięki tej metodzie i dlatego tak istotne było, żeby ją w Polsce wdrożyć.
Tematem naszych rozmów są nowotwory krwi, objawy, diagnostyka i leczenie. Skupmy się na tych trzech komponentach. Objawy, jak rozpoznać, czy...
Ja już powiedziałem, że ja lubię taką triadę badań, czyli morfologia krwi, OB i mocz badania ogólne. I to jest taka...
To wystarczy, żeby już zdiagnozować, że człowiek ten jest chory.
Że coś się dzieje. Jeśli chodzi o białaczkę, to w zasadzie można już bardzo dokładnie podejrzewać, o jaką białaczkę chodzi. Białaczki dzielimy na ostre i przewlekłe i na każde z nich na szpikowe i limfocytowe. I w tym momencie te białaczki ostre, one będą wymagały ostrego niestety leczenia włącznie z przeszczepianiem szpiku. Z białaczkami przewlekłymi sytuacja będzie inna. Tym niemniej, żeby dokończyć odpowiedź na to pytanie diagnostyczne, to trzeba powiedzieć, że o ile te trzy badania pozwalają nam sugerować, że mamy do czynienia z taką chorobą, to jest dopiero początek diagnostyki, bo potem jest badanie szpiku, przy czym badanie szpiku obecnie jest badaniem bardzo złożonym, bo obejmuje nie tylko to, że się popatrzy na zabarwiony preparat szpiku, ale jeszcze się robi badanie histologiczne, potem robi się badanie tak zwane immunofenotypowe, gdzie specjalnymi przeciwciałami bada się obecność różnych specjalnych cząsteczek na komórkach i co pozwala nam w tym momencie dokładnie określić, z jakim rodzajem białaczki mamy do czynienia, ale jeszcze dokładniej możemy to określić, jeśli zbadamy chromozomy, a jeszcze dokładniej, jeśli zbadamy geny, które znajdują się u podłoża tych chorób. I dopiero ten konglomerat badań w wielu przypadkach prowadzi do tego, że możemy wybrać leczenie celowane, które będzie w stanie kontrolować daną chorobę. Tutaj największy sukces dotyczy przewlekłej białaczki szpikowej, gdzie mamy antidotum na tę zmianę genetyczną, która spowodowała chorobę.
Panie profesorze, większość może naszych słuchaczy i widzów ma taką wiedzę jak ja, czyli praktycznie żadnej wiedzy w tym temacie. Natomiast kiedy mówimy o objawach, czy można oprócz tego, że możemy stwierdzić, że ktoś jest chory na taką chorobę poprzez te badania, o których pan profesor tutaj mówił, ale czy są też jakieś inne zewnętrzne, nie wiem, są choroby, gdzie na przykład boli żołądek, to wiadomo, że coś tam jest, nie? Albo są nudności jakieś, człowiek chudnie gdzieś tam, czy coś w
tak,
przypadku...
Tak, no to jest niedokrwistość, to oczywiście będzie manifestowała się albo bladością, albo żółtaczką, bo są takie niedokrwistości, które wiążą się z rozpadem krwinek czerwonych i one będą powodowały żółtaczkę. Dalej powiększenie.
Jeśli ktoś jest taki bledziutki, możemy podejrzewać, że coś tam jest.
Tak, no trzeba zrobić morfologię. Trzeba zrobić morfologię, bo już dalej oglądając go nie pójdziemy w rozpoznawaniu choroby. Kolejną taką grupą podstawowych objawów to są oczywiście powiększenia węzłów chłonnych. I to dotyczy tych węzłów, które są takie łatwe, palpacyjnie dostępne badaniu, a więc węzłów podżuchwowych, węzłów szyjnych, węzłów potylicznych, węzłów nadobojczykowych, węzłów pachowych i węzłów pachwinowych. Jeżeli zauważymy, że jakiś z takich węzłów ulega powiększeniu, a zwłaszcza wtedy, kiedy on jest niebolesny, no trzeba jak najszybciej się udać do hematologa. Kolejna sprawa to są oczywiście dolegliwości bólowe, zlokalizowane w różnych miejscach, no, zwłaszcza taka choroba jak szpiczak plazmocytowy może się wiązać z czymś, co przypominać może rwę kulszową, czyli jakieś bóle w krzyżu, korzonki, to co ludzie określają.
Czy to też może być objawem?
To może być objawem szpiczaka, tak. To może być objawem jednego z najczęstszych nowotworów krwi. Bo dwa są takie najczęstsze. Jeden to jest przewlekła białaczka limfocytowa, a drugi to jest właśnie szpiczak.
diagnostyka i leczenie.
Jeżeli już rozpoznamy chorobę krwi, no to w tym momencie czasami jest tak, że mamy nowotwór krwi, który nie wymaga leczenia. Przewlekła białaczka limfocytowa, o której przed chwilą wspomniałem, u 1/3 chorych nie wymaga leczenia w momencie rozpoznania.
Co to znaczy rozpoznanie nie wymaga leczenia? Czy ona sama się gdzieś tam regeneruje?
Ona po prostu, jest to dziwna choroba nowotworowa, w tym sensie, że większość chorób nowotworowych polega na nadprodukcji komórek nowotworowych i te wymagają leczenia od początku. Natomiast tutaj komórki nie chcą umierać i się akumulują w organizmie. I dopóki one nie są obecne w zbyt dużej liczbie, to nie stanowi to jakiegoś większego zagrożenia. I natomiast stanowi kłopot dla nas, hematologów, bo często to jest rozpoznanie stawiane za pomocą badania morfologii krwi u osoby, która nie ma żadnych objawów chorobowych i ona przychodzi i mówi, no właśnie wcześniej wykryto u mnie białaczkę, leczcie. A my mówimy, nie ma potrzeby, bo 1/3 chorych na tę chorobę nigdy nie będzie wymagała leczenia. No ale pozostają te 2/3 i...
Wiecie, nam się w głowie nie mieści takie coś. Tak. Człowiek ma diagnozę, a tutaj to, nie będziemy tak, no, się
ale
leczyć.
Ale to nie znaczy, że my pozostawiamy takiego chorego poza naszą kontrolą. Taka osoba wymaga powtarzania badań co 3 miesiące. To jest tak zwana strategia watch and wait, czyli obserwuj i czekaj. I jeżeli pacjent spełni określone kryteria, no to znajduje się w tej grupie 2/3 chorych, które wymagają leczenia i to niekiedy leczenia włącznie z przeszczepianiem szpiku. Aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że w tej chorobie się dużo zadziało, bo oprócz tych klasycznych metod leczenia pojawiły się nowe leki, które zresztą zostały też w ostatnich miesiącach udostępnione polskim chorym, co jest takim naszym, można powiedzieć, i myślę Ministerstwa Zdrowia, wielkim sukcesem, że to leczenie jest coraz bardziej, powiedzmy, zbliżone do tego, co oferują inne, bardziej od nas bogate kraje, ale to jest, jak ja to mówię, never ending story. No, zawsze pojawiają się na szczęście nowe leki i musimy starać się o to, żeby one były w coraz większym stopniu dostępne polskim chorym.
Jak wygląda takie leczenie w praktyce?
W praktyce to wygląda w ten sposób, że chory jest zdiagnozowany.
Musi się położyć do szpitala na jakiś okres?
Niekoniecznie. No, my w tej chwili staramy się jak największą liczbę chorych leczyć poza szpitalem, zwłaszcza w tak zwanych oddziałach dziennych, które zostały ostatnio bardzo przy ośrodkach hematologicznych rozbudowane. Ale oczywiście takie choroby jak ostre białaczki, one z reguły wymagają leczenia szpitalnego. Też trzeba powiedzieć, że z faktu, że te choroby stały się chorobami przewlekłymi, oznacza... Wynika to, że chory wprawdzie jest przez ileś tam lat leczony w oddziale dziennym czy w poradni tylko, ale po jakimś czasie ta jego choroba ulega takiemu zaawansowaniu, że on jednak wymaga leczenia szpitalnego. W związku z tym to nie jest tak, że dochodzi do możliwości likwidacji łóżek szpitalnych w hematologii. Wprost przeciwnie, mapy tak zwanych potrzeb zdrowotnych wykazały, że hematologia jest tą jedyną dziedziną medycyny, w której jest niedobór w Polsce łóżek szpitalnych. No i stale walczymy o to, żeby te łóżka jednak zwiększać, ale przede wszystkim oczywiście staramy się zwiększać możliwości oddziałów dziennych, bo oddział dzienny daje ten komfort, że chory może kontynuować normalne życie. No, życie w szpitalu to jest życie, coś, co jest wyrwane z normalnego funkcjonowania człowieka, więc tutaj staramy się pogodzić to normalne funkcjonowanie z chorowaniem, włącznie nawet z pracą.
Leczenia, czy taki proces leczenia, że człowieka zostawia się w tym środowisku, w którym on żyje na co dzień, na przykład rodzina, czy tam praca, jest o wiele bardziej skuteczniejszy niż izolacja, na przykład na taki okres położymy cię w szpitalu, żeby wyleczyć coś. myśli.
No to niestety nie jest tak, to powiedzenie choroba przewlekła oznacza, że niestety nie jest tak, że klinika hematologiczna jest warsztatem samochodowym, gdzie wstawia się chorego, wymienia się zepsutą śrubkę i wyjeżdża chory zdrowy, prawda? Tutaj niestety jest tak, że my tylko, można powiedzieć, troszkę podreperujemy chorego, natomiast ta choroba cały czas jest, ona ma swoje zawirowania, raz jest lepiej, raz jest gorzej. No, te nowe metody pozwalają wydłużyć to życie, które jest pozbawione dolegliwości, a w związku z tym umożliwia normalne funkcjonowanie włącznie z pracą.
Zanim zaprosimy naszych słuchaczy i widzów, panie profesorze, do tworzenia tej audycji, czy jest coś, co powinniśmy wiedzieć na temat tej choroby? Nie wiem, to co będzie dotyczyć jakiejś może profilaktyki, czy coś, co dotknie w jakiś sposób dostępności w naszych środowiskach, w naszych miastach, w Polsce tutaj do takiego leczenia, czy to, co pan profesor uważa, że w tym temacie, w tej kwestii powinniśmy wiedzieć, jako powiedzmy tacy ludzie, którzy nie są związani na co dzień właśnie z tą tematyką.
To niestety te nasze choroby to nie są choroby takie, które są związane z zachowaniem człowieka. Inaczej mówiąc, jeżeli mówimy o chorych na raka płuca, to większość z nich, 85%, to są ludzie, którzy 30 lat palili papierosy i sobie sami, można powiedzieć, zgotowali ten los.
Gdzieś w jakimś zapylonym, nie wiem, środowisku pracy. Gdzieś
natomiast tam, nasze choroby, mówię, nasze nowotwory krwi, to są choroby, które spadają na człowieka jak grom z jasnego nieba. Jak ja to czasem mówię, na zasadzie konika szachowego, na kogo wypadnie, na tego bęc. W związku z tym coś takiego jak profilaktyka tych chorób na taką systematyczną skalę to nie istnieje. Ona istnieje jednakże, jeśli chodzi o chorych, którzy mają te choroby, bo wtedy konieczne jest unikanie powikłań. A te choroby, te nowotwory wiążą się bardzo często z niedoborem odporności i bardzo istotne na przykład jest zachowanie higieny, która często niestety naszym rodakom sprawia duże trudności, a brak higieny połączony z niedoborem odporności, no to jest mieszanka śmiertelna. W związku z tym tutaj właśnie takie zachowania prozdrowotne, to jest coś, co nazywam tak zwaną profilaktyką wtórną, są o kapitalnym znaczeniu.
Mówiąc właśnie o higienie, nie mamy tylko na myśli o tym, żeby zajmować się myciem czy jakąś taką higieną ciała, tylko chodzi o higienę w pełnym tego słowa znaczeniu stylu życia.
Tak, no higiena jako nauka to jest więcej, to jest higiena i powietrza, i odżywienia, pomieszczeń i oczywiście higiena osobista, ale wszystkie te czynniki muszą być brane pod uwagę, no bo biegunkę można spowodować błędem żywieniowym i to może być błąd decydujący o ludzkim życiu.
Panie profesorze, duży procent jest chorych w Polsce, w naszym środowisku, z którymi ma pan do czynienia i wie, że na przykład są chorzy na ten temat, na tą chorobę. I czy mają wystarczającą opiekę?
Ja myślę, no cały czas mówię, no hematologia w Polsce mimo tych różnych problemów ma się, można powiedzieć, dość dobrze. Ona ma się dość dobrze z jednej strony dlatego, że no mamy w tej chwili ponad 400 hematologów w Polsce.
To jest dużo czy mało?
To nie jest zbyt
dużo.
To jest jednakże liczba, która uległa podwojeniu w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Więc tutaj dokonaliśmy bardzo dużego postępu. W każdym województwie jest ośrodek, który ma prawo kształcenia w zakresie hematologii, co jeszcze nie tak dawno nie miało miejsca.
Więc czyli to, na każdym uniwersytecie medycznym?
Na każdym uniwersytecie medycznym jest w tej chwili klinika hematologii, ale również w tych województwach, w których nie ma uniwersytetu medycznych, są w tej chwili dość silne ośrodki hematologiczne. No, przykładem jest miasto, w którym się znajdujemy, w Toruń, gdzie jest bardzo dobry oddział hematologiczny, który jest w szpitalu miejskim. Więc tutaj to nie jest tak, że ci chorzy, którzy akurat nie są w mieście, nie chorują w województwie, które ma uniwersytet medyczny, to są pozbawieni opieki, czy ta opieka jest gorsza. Tutaj trzeba powiedzieć, że całe to środowisko jest dość zintegrowane. Mamy różne organizacje integrujące, pomijając Towarzystwo Hematologiczne, mamy Polską Grupę Ostrych Białaczek, mamy Polską Grupę Chłoniaków. To są takie organizacje, które organizują środowisko pod tym kątem, żeby wdrażać jednocześnie w Polsce te same standardy leczenia, najlepsze, jakie możemy w Polsce w obecnych warunkach finansowych i organizacyjnych chorym zapewnić.
Czyli w Polsce ci, którzy stwierdzą, to znaczy będzie rozpoznanie, że są chorzy akurat na te choroby, mogą być spokojni, że zostaną
W miarę spokojni, no bo jak mówiłem, brakuje tych łóżek i to jest właściwie cały problem, że no jeżeli chory ma ostrą białaczkę, czasami zdarza się, to nie wszystkie ośrodki hematologiczne są w stanie leczyć ostre białaczki, bo te ośrodki muszą mieć specjalne wyposażenie, specjalne sale takie wymagające reżimu jałowości i tak dalej, więc tutaj bywa problem, no ale my staramy się to rozwiązać. No nie chciałbym tutaj...
Przed jakimi wyzwaniami stoi hematologia w tym okresie, w którym teraz? No na przykład wkrótce rozpocznie się 20 rok.
No, hematologia stoi przed tym, głównym wyzwaniem hematologii to jest z jednej strony starzenie się społeczeństwa, a z drugiej strony sukces. Dlaczego sukces? Dlatego, że sukces generuje chorych. Inaczej mówiąc, jeżeli mamy chorobę, która nie jest wyleczona, która wymaga stałego leczenia, to mówimy o sytuacji, w której kiedyś, żeby zabezpieczyć daną populację chorych, których każdy wymagał, powiedzmy sobie, zanim zmarł, 5 hospitalizacji, on teraz żyje wiele lat i wymaga 50 hospitalizacji. To jest tak, jakby było 10 chorych. Czyli ten sukces, który przekłada się na wiele dodatkowych lat życia, przekłada się również na zwiększające zapotrzebowanie na usługi hematologiczne, które rosną szybciej, bo szybszy jest też postęp nauki, niż możliwości rozwoju ośrodków, możliwości kształcenia hematologów, bo te możliwości kształcenia hematologów, też trzeba powiedzieć, są naturalnie ograniczone. Inaczej mówiąc, nie każdy lekarz może być hematologiem. To jest specjalność, która wymaga z jednej strony pewnych określonych zdolności psychofizycznych, czyli też również ogromnej wytrzymałości na cierpienie, na stały kontakt z cierpieniem, a z drugiej strony jest to dziedzina trudna, dziedzina też wymagająca pewnych określonych talentów, na przykład talentu do oglądania obrazków w mikroskopie, co nie każdemu przychodzi lekko.
Nie każdy to lubi.
Nie każdy to lubi.
Nie każdy też lekarz ma takie zdolności, też może być lekarz chory, który wzrokowo na przykład nie może się tym zajmować.
Dokładnie. Tak.
Panie profesorze, nasz kontekst polski, wiemy, że jesteśmy w takim teraz momencie trudnym dla medycyny. W Polsce jest wiele problemów, z którymi boryka się Ministerstwo Zdrowia, ale jeśli patrząc właśnie na tą dziedzinę hematologii i dostępności leków, jak w Polsce to wszystko wygląda?
No to się poprawiło, zwłaszcza w ostatnim okresie się bardzo poprawiło. No, jak mówiłem, to nigdy nie będziemy w pełni szczęśliwi.
Zadowoleni, że jest
tak,
sukces.
Jeśli chodzi o tę przewlekłą białaczkę limfocytową, mamy sytuację od listopada, że został nam udostępniony Venetoclax. To taki nowy lek, który został udostępniony dla tych chorych, którzy są oporni na inne metody leczenia. No ale nam by się jeszcze marzyło, żeby dla tych samych, właśnie nie dla, zupełnie dla tych samych chorych, ale dla tych chorych, którzy nie mogą znieść wenetoklaksu, był dostępny ivrutinib. Ivrutinib jest dostępny, ale tylko dla wybranej grupy chorych z określoną mutacją, którą badamy, i to jest oczywiście wielka rzecz, że jest dostępne dla tych chorych, ale z kolei no, ten problem pozostaje, że dla pozostałych to nie jest dostępne, a każda z tych technologii ma swoje zalety i niestety ma swoje wady. W związku z tym żadne rozwiązanie nie jest dla 100% chorych i są, można powiedzieć, takie nisze, że dany lek jest lepszy dla tych chorych, inny lek jest dla innych chorych i tak dalej, i tak dalej. Staramy się jakoś to pogodzić.
Czyli jest wybór taki, że na przykład no, ktoś zastosował lek, któryś z lekarzy zastosował dla chorego lek i widzi, że na przykład ten lek nie podchodzi, że jest możliwość wyboru innego leku. Jest szerokie spektrum tutaj doboru leków, czy...
Znaczy ono jest szersze niż było, natomiast no, na pewno ono jest mniejsze niż w Niemczech, które są niestety od nas krajem bogatszym, więc z tym z jednej strony się musimy pogodzić, a z drugiej strony nie chcemy się pogodzić, no bo oczywiście mamy ambicje i nasi chorzy chcą żyć, prawda, i my chcemy też im pomóc.
Panie profesorze, zaprosimy teraz może naszych widzów i słuchaczy. Ja przypomnę numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. I dwa numery telefonów dla słuchaczy i widzów z zagranicy. 004856 to kierunkowy na Polskę i Toruń, 657 0013 lub 56 657 0014. Zapraszamy do zadawania pytań naszemu gościowi, panu profesorowi. Ja przypomnę, że gościem naszym jest pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak, specjalista po hematologii i onkologii. Panie profesorze, czekając na telefony, już jest właśnie pierwszy telefon. Halo, słuchamy. Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże, Krzysztof Janopoulos z tej strony.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie.
Witam ojca, witam pana profesora Jędrzejczaka. Jestem też hematologiem i bardzo się cieszę, że te tematy są regularnie naszym słuchaczom, naszym widzom przybliżane. Jakbym mógł tak z okiem hematologa z mniejszego ośrodka niż pan profesor, bo to ośrodka lubelskiego, powiedzieć, jak wygląda sytuacja pacjentów hematologicznych w roku 2019, bo tutaj trzeba powiedzieć, że sytuacja, o czym mówi profesor Jędrzejczak, się cały czas poprawia pod kątem dostępności do leków i rzeczywiście ten rok można powiedzieć, że jest rokiem przełomowym, dlatego że kilka nowych leków zostało dopuszczonych do leczenia naszych pacjentów hematologicznych, zarówno chorych na szpiczaka plazmocytowego, dwa nowe leki, chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, to o czym mówił profesor Jędrzejczak, ten dostęp został znacznie rozszerzony. Chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną też otrzymali możliwość nowoczesnego leczenia i zrównane zostały te takie niektóre niuanse dotyczące programów terapeutycznych dla chorych z przewlekłą białaczkę szpikową. Także na pewno można podsumować, że ten dostęp do farmakoterapii się zdecydowanie poprawia w ostatnich latach. Oczywiście też na to zwraca uwagę profesor Jędrzejczak, to jest taka pogoń, której wygrać nie możemy, ale możemy starać się nadążyć za z jednej strony postępem technologicznym, postępem farmakoterapii, a z drugiej strony za rosnącymi ogromnymi potrzebami chorych hematologicznych. Na pewno na przyszły rok życzylibyśmy sobie kolejnych decyzji. Kilka rzeczy zostało jeszcze odłożonych, można powiedzieć. To jest na przykład sytuacja chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i dostępność do ponatinibu, który już jest lekiem od kilku lat zarejestrowanym, nowej generacji, inhibitorem kinazy tyrozynowej. Natomiast on jest potrzebny dla pacjentów, dla których nie ma innych opcji terapeutycznych. I rzeczywiście dostęp pewien jest w postaci ratunkowego dostępu do technologii medycznej RDTL, natomiast dostępność do tych leków, no z jednej strony, ze strony płatnika ministerstwa jest droga, bo to są ceny nienegocjowane z firmą farmaceutyczną, a dla nas, dla lekarzy, no jest też utrudniona, bo te wnioski muszą przechodzić procedurę opiniowania, no i mamy wrażenie, że dotyczą pojedynczych pacjentów. Tych pacjentów też nie byłoby dużo, także myślę, że to nie jest jakiś problem, którego nie dałoby się rozwiązać i liczymy na zakończenie negocjacji, podobnie jak w sytuacji przewlekłej limfocytowej. Profesor Jędrzejczak mówił, że no rzeczywiście dobrze byłoby, żeby były dostępne dwa nowe leki dla szerszej grupy pacjentów. Ja tylko może bym dołączył takie podejście propacjenckie, że tak naprawdę to, co nam się udało uzyskać w odniesieniu do chorych na szpiczaka plazmocytowego, czyli że od lipca są dostępne dwa nowe leki, troszeczkę dla innych populacji, ale jednak dwa nowe zostały dopuszczone w populacji pacjentów opornych nawrotowych. I tutaj no, lekarz ma coraz większy komfort partnerskiego podejścia do pacjenta, wspólnego przedstawienia za i przeciw danej terapii, no i na końcu jednak decyzję podejmujemy wspólnie z pacjentem. Podobnie chcielibyśmy w przewlekłej limfocytowej, żeby była to możliwość dyskusji z pacjentem, rozmowy, który z leków ma jakie ograniczenia i żeby również pacjent mógł decydować o tym leczeniu, tak jak jest w krajach Europy Zachodniej. Jeśli nie, to chociażby dostrzeżenie konieczności sekwencyjnego leczenia, czyli pacjenci, którzy dostaną nowoczesne leczenie, oni niestety też nawrócą po tym leczeniu, no i znowu jakby przeskakujemy kilka lat do przodu, ale decyzja jest podobna. Co robić dalej z pacjentem, który nie odpowiada już na nowoczesne leczenie? No podać mu kolejne nowoczesne. Także myślę, że na te takie bardzo podstawowe pytania zdoła nam się odpowiedzieć w przyszłym roku. Jest rzecz, która jest bardzo starą rzeczą, z którą się nam niestety jako środowisku hematologicznemu nie udaje jakoś dobrze rozwiązać problemu. To jest program leczenia chłoniaków złośliwych, to jeszcze stara nazwa. To jest niestety program skonstruowany wiele lat temu, którego no, trzech kolejnych konsultantów krajowych nie potrafiło zmienić. Tutaj nie mówię oczywiście tego w sensie, że nie potrafili, bo jakby zidentyfikowane były słabości tego programu. Natomiast no, mamy duże ograniczenia takie legislacyjne w odniesieniu do zmian programów terapeutycznych. No i to jest też ogromne wyzwanie, że wiedząc, że ten program w zasadzie uniemożliwia prawidłowe leczenie pacjentów w nawrocie, no powinien być jak najszybciej zmieniony. Jeśli rzeczywiście są ograniczenia prawne, to myślę, że nawet no, trzeba przemyśleć. To głos środowiska jest jednoznaczny, on jest jednoznaczny z rekomendacjami międzynarodowymi, polskimi i myślę, że jesteśmy w stanie to zmienić.
Dziękujemy pięknie, panie Krzysztofie.
Dziękuję bardzo.
Pan Krzysztof również jest profesorem nauk medycznych.
Tak, ja myślę, że profesor Janopoulos poruszył kilka bardzo istotnych problemów. Idąc tym tropem tej niedostępności, nazwijmy to spowodowanej nie tyle rzeczywistą niedostępnością, tym, że po prostu nie mamy technologii i tak dalej, też trzeba powiedzieć, że no, tak jak w tym przykładzie programu dotyczącego chłoniaka, że są jakieś takie zupełnie dla nas, dla naszego środowiska niezrozumiałe bariery biurokratyczne dotyczące dostępności leków, które niekiedy już straciły ochronę patentową i powinny być szeroko dostępne, bo nie są to leki, których zastosowanie rujnuje budżet. Mamy kolejny problem, to jest problem taki, jak zastosowanie leków poza tak zwanymi wskazaniami rejestracyjnymi. Otóż leki są rejestrowane przez odpowiednie urzędy dla określonych chorób, ale mamy szereg chorób, dla których nie ma żadnego zarejestrowanego leku, a tych chorych również musimy leczyć i wtedy mamy problem biurokratyczny, dlatego że albo ktoś nakłada na nas ograniczenia, że nie możemy tych leków stosować, mimo że są dowody naukowe, że te leki są skuteczne w tych innych rozpoznaniach, jak również ograniczenia finansowe, bo mimo, że te leki są stosunkowo tanie, to one są potem nam, czyli konkretnie szpitalowi, instytucjom, które nas zatrudniają, nie są refundowane. W związku z tym w tym momencie dyrekcja mówi, no dobrze, no ale kto za to zapłaci? I to jest sytuacja, w której lekarz znajduje się w sytuacji zupełnie dla niego niewłaściwej, no bo z jednej strony ma lekarstwo, ono jest tutaj, leży niemal pod ręką, bo znajduje się w aptece, ale ponieważ tu jakaś cyferka, jakiś tam kod w tak zwanej klasyfikacji ICD-10 nie jest ten, który trzeba, to w tym momencie tego leku, mimo tego, że to nie jest coś, co zrujnuje naszą wspaniałą ojczyznę, nie może tego leku temu śmiertelnie często choremu człowiekowi podać, dlatego że po prostu są te bariery, które no, ludzie stwarzają.
Czyli tu jeszcze bardzo dużo mamy do zrobienia w tym sensie.
Mamy dużo do zrobienia, tak.
I to jest też wyzwanie, przed którym stoi ministerstwo, ponieważ to ministerstwo.
No na pewno bardzo byśmy liczyli na to, żeby ministerstwo nam w tym zakresie pomogło, bo to nie jest tak naprawdę problem finansowy. My rozumiemy jako specjaliści te sytuacje, kiedy lek kosztuje 40 tysięcy miesięcznie i trzeba go podawać każdego miesiąca w sposób ciągły, bo rozumiemy, że to rzeczywiście powoduje skutki dla budżetu. Ale jeżeli to jest lek, którego miesięczna terapia wynosi kilkaset złotych, to nie jest coś, co w tym naszym systemie jest kwotą, która ten system doprowadzi do upadku.
I tutaj życie człowieka jest o wiele bardziej cenniejsze niż cała ta biurokracja. Halo, Radio Maryja, Telewizja Trwam, słuchamy.
Halo.
Tak, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże. Ja nazywam się Aleksandra Lazar, jestem pacjentką i historia mojej choroby jest dosyć burzliwa. Pozwolę sobie powiedzieć kilka zdań. Od stycznia 2016 roku choruję na przewlekłą białaczkę limfatyczną. No niestety o takim dosyć szybkim, gwałtownym przebiegu. Dodatkowo od 30 lat na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I w krótkim czasie no, przebieg choroby był taki dosyć szybki. Moje białe krwinki przekroczyły 300 tysięcy, gdzie norma jest do 10. Czerwone hemoglobina, płytki krwi spadły dramatycznie i zdecydowano o natychmiastowym włączeniu chemioterapii dożylnej. Niestety w moim przypadku, mimo wydłużenia tego leczenia, ta chemia nie zadziałała. Początkowo wydawało się, że jest trochę lepiej, no później nastąpił gwałtowny nawrót choroby. Mój stan był wówczas dramatyczny, bo byłam całkowicie zależna od opieki męża, praktycznie nie wstawałam z łóżka. Węzły chłonne rosły wszędzie w zastraszającym tempie, właściwie czekałam na najgorsze i znalazłam się właśnie w takiej sytuacji, o której przed chwilą mówił pan doktor, bo my dowiedzieliśmy się, że istnieje lek ibrutinib, który może mi pomóc. Niestety dla mnie, ponieważ nie mam delecji 17P, nie jest on refundowany w naszym kraju, a jest bardzo kosztowny, bo kosztuje 24 tysiące miesięcznie. To był wielki dramat dla nas. Wielu moich znajomych chorych właśnie na PBL nie dało rady nazbierać takiej kosmicznej kwoty i zmarło. Ja na początku też nie wierzyłam, że nam się uda zebrać choćby na jeden miesiąc leczenia, ale dzięki zaangażowaniu męża, ludzi, akcjom charytatywnym Fundacji Alivia, my tak krok po kroku nazbieraliśmy w sumie na 10 miesięcy leczenia. Lek działa rewelacyjnie. Ja wróciłam prawie do normalnego funkcjonowania. W międzyczasie klinika i my walczyliśmy o dostęp do tego leczenia w ramach RDTL-u, który wcześniej ten dostęp został mi odmówiony. Przede wszystkim walczyliśmy też o to, żeby lek był na liście leków refundowanych. No i wreszcie po wielu miesiącach oczekiwań otrzymałam zgodę, ale na 3 miesiące. Po tym czasie trzeba składać dokumenty ponownie i ponownie, tak co 3 miesiące. Nie wiem, co będzie dalej, bo często się zdarza, że dokumenty giną, nie docierają, a ja czekam i drżę, bo leczenia nie można przerwać. Jest to dla mnie strasznie stresujące, a przecież w tej chorobie stres nie jest wskazany. Pan profesor mówił właśnie, że niedawno wszedł na listę leków refundowanych Venetoclax i to mnie bardzo cieszy, bo jest to moja alternatywa i moja druga linia leczenia w razie, gdyby ibrutinib przestał działać. Tylko co ze mną do tego czasu? Co z takimi pacjentami jak ja, którzy są już w trakcie leczenia ibrutinibem? Bo absurdem byłoby teraz zmienić lek, który ja dobrze toleruję, wiemy, że działa, na drugi lek, który dla mnie jest wielką niewiadomą. Ma wiele przeciwwskazań, ma wiele skutków ubocznych. Ja nie wiem, jak on zadziała na przykład z moją chorobą jelit. Bardzo bym chciała żyć spokojnie, nie martwić się o moje dalsze leczenie i życie przede wszystkim. Tylko czy będzie mi to dane? Ja wiem, że pan profesor nie jest już konsultantem krajowym obecnie, dlatego chciałam się zwrócić tutaj do obecnej pani konsultant krajowej do spraw hemato-onkologii, ponieważ
pani konsultant robi wszystko, co może.
Ja wiem, ale ten głos pacjentów leczonych i ibrutinibem jakoś tak jest słabo słyszalny na tle tego, co się mówi o wenotoklaksie. Dlatego w ich i swoim imieniu chciałam prosić jednak o wsparcie. Może nam się uda pomóc, tak żebyśmy mogli być leczeni.
Dziękujemy, pani Aleksandro.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie profesorze.
Znaczy, no, po pierwsze chciałem jakby wyjaśnić to tutaj, jeśli chodzi o sprawę konsultantstwa. Ja faktycznie od 2 lat nie jestem konsultantem, ale to ta zmiana nie odbyła się w sposób, nazwijmy to, wrogi. My jesteśmy zaprzyjaźnieni i właściwie cały czas ze sobą współpracujemy i tutaj nie było żadnej zmiany walki, nazwijmy to, o sprawy chorych w żaden sposób. Zresztą można powiedzieć to, co mówił profesor Janopoulos, no to jest wielki sukces pani profesor Lechmarańdy. To trzeba jej powiedzieć, bo to ten ostatni rok był taki, w którym rzeczywiście tych wiele rozwiązań przyszło. Wspominałem, że niestety nie wszystko i tutaj rzeczywiście ten ibrutinib dla tych chorych bez tej określonej mutacji, bo tutaj my w tej chwili, jak wspominałem, że ta diagnostyka w tej chwili poszła w kierunku takim dokładnym, że my to rozpoznajemy, te odmiany różnych chorób na poziomie genów, no ale też są chorzy, którzy określonych mutacji nie mają, a również na to leczenie mogą oddziaływać. I tak jak właśnie ta pani, która telefonowała, w związku z tym, no chcielibyśmy, żeby tych chorych również można było jakoś zabezpieczyć.
No to jest właśnie to wyzwanie, przed którym stoimy też, żeby właśnie tych, którzy potrzebują, a tak słyszymy, że to są kosmiczne sumy też ceny lekarstw dla tych chorych, którzy chorują właśnie na takie przewlekłe choroby. Mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maria, Telewizja Trwam, słuchamy. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto dzwoni, proszę się przedstawić.
Jest Jan z Podkarpacia dzwoni. Ja wykryto u mnie 2 lata temu przewlekłą białaczkę szpikową i byłem pacjentem w Brzozowie, pobrano szpik i wysłano do Krakowa, z Krakowa przyszedł wynik, że na tego typu białaczki nie ma lekarstwa, tylko jedynie przetaczanie krwi. Hemoglobina spadła do 8. I proszę profesora, mam powiększoną śledzionę i wątrobę.
To jest tak, że...
Śledzioną i wątrobę, bardzo się źle czuję, słabo, a brałem
hydroksykarbamid.
To dostałem takie uczulenie na nodze, obrzodzenie, że świąt, że nie mogłem wytrzymać na całym ciele. I profesor tam z Brzozowa powiedział, żebym tego leku nie brał. Dał mi zaszczyki, przepisał. Zaszczyki brałem w brzuch. Serię zaszczyków wybrałem, to dostałem z obu temperaturę 38 stopni na drugi dzień.
Dziękujemy panie Janie. Panie profesorze.
Znaczy tutaj prawdopodobnie pan nie ma przewlekłej białaczki szpikowej, na którą jest w tej chwili łącznie 5 leków, z których 4 są refundowane. O jednym, który nie jest w Polsce póki co refundowany, ponad inibie mówił profesor Janopoulos. Natomiast dalej to następną metodą leczniczą, która pozostaje dla tych chorych, jest przeszczepianie szpiku. Natomiast jest zbliżona choroba, która nazywa się przewlekłą białaczką mielomonocytową. I to niestety jest choroba, w której postęp jest znacznie mniejszy niż w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej i tam właściwie pozostaje poza przeszczepieniem szpiku właśnie ten lek stary, no, który też do pewnego stopnia jest skuteczny, ale ma też swoje działania uboczne, czyli właśnie ten hydroksykarbamid. Rozumiem, że ten pan nie kwalifikuje się do przeszczepienia komórek krwiotwórczych i w takim wypadku no, jeszcze inna opcja lecznicza to są inne leki doustne, które tutaj mogą zadziałać, takie jak na przykład 6-mercaptopuryna.
Dziękujemy panie profesorze. Jest kolejny telefon. Halo, słuchamy. Telewizja Trwam, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam
zapytać pana profesora. Proszę się przedstawić.
Pani Ania z Kielc. Chciałam się zapytać pana profesora, czy zna pracę profesora Delpomme z Francji i czy jakie jest jego stanowisko na temat, czy zna w ogóle taką chorobę jak elektrowrażliwość, która niesłusznie bardzo jest utożsamiana z chorobą psychiczną, a to jest olbrzymie cierpienie i reagowanie na pole elektromagnetyczne. I czy polscy naukowcy wiedzą, jakie zgubne wpływy są naświetlań czy pola elektromagnetycznego i tego, o czym wczoraj mówiliście Państwo również na antenie. No chciałabym właściwie usłyszeć od pana profesora jego stanowisko. Czy pan profesor ma w tym względzie jakieś
Ja muszę powiedzieć, ja nie do końca zrozumiałem pytanie.
Tak, jeszcze pani Aniu, jeśli można prosić, raz jeszcze sformułować pytanie dla pana profesora.
Tak, tak. Więc tak, czy pan profesor zna pracę również kancerologa, pana profesora, bardzo wybitnego profesora z Francji, z Paryża, znanego na całym świecie, profesora Delpomme?
Nie kojarzę akurat. W ogóle to w ogóle znam większość hematologów francuskich osobiście, więc, ale mówię, akurat tak. Tego pana nie kojarzę. Może pani to źle wymawia nazwisko.
Drugie pytanie, tak, dziękuję bardzo. Natomiast drugie pytanie dotyczy osób elektrowrażliwych. To jest Światowa Organizacja Zdrowia uznała elektrowrażliwość jako chorobę XXI wieku. Jest bardzo wiele osób, które no, źle znoszą po prostu pole magnetyczne, telefony, komórki, anteny i okazuje się, że albo to są zatrucia metalami ciężkimi, albo po prostu wszczepy. Wszczepy u osób, których zdiagnozowano nawet mikrochipy bez wiedzy i zgody tych osób. I te osoby traktowane są, ponieważ są korporacje, które ciągną z tego profity, albo ludzie, którym się wmawia, że to są na przykład dziennikarze śledczy, chociaż to nie są dziennikarze. I wtedy te osoby mają po prostu życie zupełnie, zupełnie zrujnowane, ponieważ muszą udowadniać, jak to się mówi w Anglii, że nie są wielbłądami.
Ja może odpowiem, bo to już w tym momencie
dziękujemy pięknie.
Rozumiem, o co pani chodzi. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o choroby, o których my mówimy, to nie są choroby wyimaginowane. Inaczej mówiąc, to nie są takie choroby, które mogą być spowodowane przez różne czynniki, o których my nie mamy pojęcia. Z reguły nasze choroby na obecnym etapie są diagnozowane w ten sposób, że stwierdzamy, że jest określona zmiana genetyczna i my możemy dokładnie powiedzieć, no tak jak profesor Janopoulos mówił o leku, który się nazywa ponatinib, to jest lek, który od wszystkich pozostałych różni się tym, że on działa na tak zwaną mutację T315i. To jest mutacja, która polega na zmianie jednego aminokwasu i na tym poziomie my w tej chwili rozpoznajemy te choroby i potrzebę celowanego leczenia, więc niezależnie od tego, jakie ewentualne czynniki mogły nałożyć się na sytuację danej osoby, to te choroby, które my leczymy, one są chorobami związanymi z tymi przyczynami, o których mówię. Dlatego, że my te przyczyny możemy bardzo precyzyjnie u każdego chorego określić.
Kolejny telefon. Halo, słuchamy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy Panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Halina z Karczewa.
Witamy Pani Halina.
Witam pana profesora i ojca również. Pozdrawiam. Chciałam, pan profesor wspomniał tu o takiej, oprócz anemii, tak zwana małopłytkowość. Co to jest i jak to się leczy?
Małopłytkowość to jest choroba, która polega na tym, że jest mało płytek. Płytki krwi to są takie fragmenty komórek, które służą do tego, żeby zrobić skrzep wtedy, kiedy zrobi się na przykład otwór w jakimś naczyniu, prawda? Żeby ten otwór zatkać. Ta małopłytkowość może być spowodowana różnymi przyczynami, również może być spowodowana działaniem ubocznym leków, które stosujemy w leczeniu białaczek. Natomiast kiedy występuje naturalnie, najczęściej to jest tak zwana małopłytkowość immunizacyjna. To jest choroba z autoagresji, która polega na tym, że z różnych powodów człowiek wytwarza substancje, które niszczą mu jego własne płytki. Tę chorobę leczy się różnymi metodami i te metody są w chwili obecnej dość dostępne w Polsce. Z jednej strony to jest stosowanie tak zwanych kortykosteroidów, z drugiej strony usunięcie śledziony i z trzeciej strony stosowanie leków, które mogą przyspieszać czy zwiększać produkcję krwi. Refundowany jest tutaj lek, który się nazywa L-trombopak. On jest jednakże refundowany przede wszystkim dla tych chorych, u których wykorzystano już taką metodę jak usunięcie śledziony. Natomiast trochę to zahacza o coś, co mówiłem o tym stosowaniu leku poza wskazaniami zarejestrowanymi, bo lek, który jest zarejestrowany do leczenia chłoniaków, również bardzo skutecznie działa w tej chorobie, mimo że takiej rejestracji nie ma. To jest lek, który się nazywa rituximab, który w chwili obecnej nie jest już objęty ochroną patentową i jest stosunkowo tani, a właśnie z racji tych ograniczeń administracyjnych nie jest dla tej niewielkiej grupy chorych, którzy korzystali inne metody lecznicze, w pełni dostępne.
Panie profesorze, czas nieubłaganie biegnie do przodu i kończymy powolutku na naszej antenie, nasz czas. Natomiast wspomniał pan profesor o jubileuszu, który będzie za kilka dni, 35-lecia, z momentu pierwszej takiej operacji, którą pan profesor miał radość ze swoim kolektywem dokonać. Jakie jeszcze sukcesy były w ciągu tych 35?
No trudno powiedzieć.
Takie, które gdzieś tam utkwiły w pamięci.
Ja to prawdę mówiąc nie lubię.
Cię chwalić wiadomo, że to ciężko
o
jest,
sukcesach.
Ale...
Nie, dlatego, że mówienie o sukcesach przeszłych dla mnie byłoby taką oznaką starości. inaczej mówiąc...
Ale to jest piękny znak, że pan profesor czuje się ciągle młodym.
Starymi sukcesami, to znaczy, że nie myśli o tym, jakie wyzwania czekają go w przyszłości i co by jeszcze mógł zrobić. Więc ja mimo jednak sporej liczby lat cały czas czuję się młodo i mam nadzieję, że jeszcze jakieś pomysły w mojej głowie się ulęgną. Natomiast mój tor kariery był, można powiedzieć, dwojaki. Z jednej strony to były sprawy kliniczne. No, ja byłem jednym z tych ludzi, którzy w ogóle wdrażali w Polsce chemioterapię nowotworów. Pierwsza praca polska w piśmieństwie międzynarodowym dotycząca chemioterapii nowotworów, opublikowana w roku 1976, była mojego autorstwa. Ja wtedy byłem jeszcze bardzo młodym lekarzem, ale też drugi tor mojej działalności to były badania podstawowe. Wśród tych badań ja jestem odkrywcą pierwszej choroby polegającej na braku takiej cząsteczki regulacyjnej cytokiny. Jestem też współodkrywcą z niedawno zmarłym moim przyjacielem Solem Sharkisem regulacyjnego wpływu limfocytów T na wytwarzanie krwiotwórczych komórek macierzystych. Jestem osobą, która określiła, z jaką częstością te komórki występują w ludzkim szpiku, więc to jest ten tor mój takiej działalności naukowej, który, no też trzeba powiedzieć, życie takiego człowieka oprócz tych sukcesów też ma mnóstwo porażek i ja też tych
ale
porażek
nie będziemy mówić tutaj, ponieważ czas na naszej antenie już rzeczywiście dobiegł końca. Bardzo serdecznie dziękujemy panie profesorze. Dla naszych widzów i słuchaczy przypomniemy, że ten temat będziemy kontynuować o godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja. A teraz żegnamy się serdecznie z panem profesorem. Wam również, drodzy, dziękujemy za współtworzenie tej audycji, za telefony tym, którym udało się dodzwonić. Przypomnę, że naszym tematem dzisiaj są nowotwory krwi, objawy, diagnostyka i leczenie, a gościem naszym jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak, hematolog i onkolog. Bóg zapłać serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.